Dzisiaj to jeszcze trochę wspomnień z wycieczki.
Dzień dobry.
Nasze, dzień dobry, Ewelina Szymańska, Piotr Kamont.
I Włodzimierz Raszkiewicz, czyli nasza Raszka Rudzik.
Dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie. Było fantastycznie. Ja byłem zaskoczony bardzo pozytywnie oczywiście, że tak dużo osób do nas przyjechało.
Dopisała.
Bałem się tylko, że te dwa torty.
Ja
najpierw bałem się, że będziemy musieli zjeść z Eweliną jeden Ewelina, drugi ja, bo nikogo nie będzie, a potem się bałem, czy pan Arek dobrze i cienko kroi torta, żeby dla wszystkich wystarczyło, ale szczęśliwie spisał się na medal. Państwo spisali się na medal, także
a jeżeli
mam nadzieję,
chodzi
że
o opowieści,
podobało.
To najbardziej mi się podobała Kasi Bellingham. Gdzie ona obserwuje ptaki? Mianowicie poznaliśmy nawet nie kuchnię Katarzyny Bellingham, tylko od łazienki. Ona w łazience obserwuje
tak
sobie
jest.
Ptaki, siedząc tam sobie wygodnie.
I nie tylko ona.
Ale
ona
Państwa,
przez lornetkę, patrząc przez okno.
To tylko pokazuje, na jak dużo większy komfort i na jak dużo większą swobodę można sobie pozwolić wtedy, kiedy ma się dom w pięknym ogrodzie i wtedy rzeczywiście można sobie zafundować okno w łazience. Dla wielu mieszczuchów, bloków i nawet domów jednorodzinnych w mieście to jest niestety marzenie nie do osiągnięcia,
bo
ponieważ sąsiedzi...
ptaków tutaj w jej ogrodzie rzeczywiście jest całe mnóstwo. Gdy rozmawiamy, to sikora jedna za drugą latają. Zrobiło nam się intymne ptasie Radio Gdańsk.
Jeżeli Państwu to odpowiada, to nam, jak widać, również i takie tematy chętnie podejmujemy, jeśli ich nie boimy.
Chodzi też o to, żeby audycja była kontrowersyjna.
Tak, bo takie smaczki, różne
urokliwa.
Dziwne rzeczy, a ja o dzisiejszym bohaterze mam trochę krwawych historii, więc krwawe historie dzisiaj dla mnie. Zamawiam raz, dwa, trzy.
Dobra, to ja tylko, mówiliśmy już, była zapowiedź w sobotę, że to jest ptak w masce, niczym Zorro. I jest to ptak, który posiada ząb. A jak wiemy, ząb jest obecnie w Polsce na czasie, ponieważ nasz super mistrz w skokach narciarskich Kamil Stoch pochodzi z zębu, czy z zęba, jakkolwiek to powiedzieć, Włodku, ratuj tu mnie.
Prawdę mówiąc, ja też nie wiem.
Prawdę mówiąc, chyba powinniśmy zapytać Kamila Stocha, skąd pochodzi, ponieważ z nazwami miejscowości
różnie
jest
bywa, tak,
że zwyczajowo jak się je odmienia, tak się je odmienia prawidłowo.
Musimy
także
to
nie ma żadnej reguły, niestety.
Musimy to sprawdzić, zwłaszcza po olimpiadzie.
Ząb z zęba. Może
tego
tak.
Się trzymajmy.
Może tak, a to sprawdzimy, bo tym bardziej jak po olimpiadzie, jak będzie już kolejne złoto, jak obroni tytuł, to już będziemy musieli na mur beton znać i dobrze odmieniać.
Jaki ptak ma zęby? Bo o ptasich zębach przyznam, że niczego nie słyszałem. O pterodaktylu jedynie.
Bo on nie ma takiego zęba prawdziwego i typowego jak my ssaki, tylko ma taki tak charakterystycznie ukształtowany dziób, że no, ma taką wypustkę, tak to nazwijmy, mniej więcej w połowie dzioba, taki właśnie ząb, którym...
żeby móc wrzucić coś na ząb.
Tak,
żeby...
Gdyż jest to ptak, choć wrublowaty, to jest ptakiem drapieżnym, który poluje no niemalże tak samo intensywnie i tak samo dobrze, jak wszystkie ptaki szponiaste.
Za 10 minut, jeżeli pozwolicie, rozwiązanie tej zagadki.
Tak, i dzisiejsza audycja będzie, oj, chyba drastyczna.
Będzie, a ja powiem, że ten Zorro jest w takich kolorach biało-szaro-czarnych, czy takich nawet, no tak, biało-szaro-czarnych, więc takiego szukajmy po kluczach i spróbujmy znaleźć go i namierzyć i odpowiedzieć prawidłowo.
Ja
i uwaga,
słuchawki?
I uwaga, tak, nie,
ja
ale to nawet
na
tak, bo chcę zwrócić twoją uwagę w ogóle, żebyś mi oddał głos, że ostatnia podpowiedź, gdzie już chyba prawie wszyscy będą wiedzieli, jest to ptak,
mnie za słuchawki?
Jest to ptak, powiedzmy, że podobny do sroki, tak, bo sroki lubią kraść różne rzeczy, więc ja tak...
Zębaty ptak podobny do sroki. Za 10 minut dowiemy się, o czym dziś mowa w Ptasim Radio Gdańsk. Ma ząb, tak? Nie zęby? I jest podobny do sroki.
Całkiem nie jest podobny do sroki, ale ze sroką ma wspólną
się.
Nazwę. Bo gdybyś...
I barwy, drogi
tak,
Piotrze.
No i barwy oczywiście też.
Srokosz się nazywa.
Tak, bo gdybyśmy myśleli sobie o pani, to byśmy powiedzieli o sroce, a jakbyśmy tak pana chcieli zrobić z tego męski odpowiednik,
srok.
To byłby srok albo srokosz. A srokosz jest naszym dzisiejszym bohaterem.
Srokosz, przyznajmy, ładna nazwa, pięknie się kojarząca. Jakbyśmy o niej słyszeli, tak myślę, że teraz kombinują słuchacze, ale z jakim ptakiem go skojarzyć? I to przecież ptak mało znany, albo prawie nieznany.
Pewnie łatwiej będzie Państwu i nam wszystkim skojarzyć gąsiorka. czyli taką niewielką dzierżbę, która jest zdecydowanie bardziej pospolita, która też tą maskę ma, bo o masce Zorro mówiliśmy. Trochę więcej brązów ma w sobie niż srokosz, ale srokosz jest trochę większym kuzynem gąsiorka, czyli jest dzierżbą.
Naszą największą.
A że mało o nim wiemy, czy mało o nim słyszymy, to może dlatego, że jest to ptak zdecydowanie związany z tak zwanym krajobrazem rolniczym. Lubi pola, łąki, oczywiście musi mieć tam krzewy, drzewa, na których może zarówno założyć gniazdo, jak mieć...
Polować
z zasiadki tak zwanej, tak? Więc może dlatego mieszczuchy, takie jak my, rzadziej o srokoszach słyszą.
Jak gąsiorek, tak? Siada sobie na jakimś słupku, krzaku, obserwuje tam rzeczywistość, patrzy, o, coś idzie, coś biegnie i ciach, na to się rzuca, a potem nawet to coś nabija na kolec.
Tak, bo one są ze sobą spokrewnione, tak jak Piotr powiedział, to są dzierżby, więc one tak w ten sposób polują. Do tego powiedzieliśmy, że to jest największa dzierżba, to żebyśmy mieli jakiekolwiek wyobrażenie, to dla ułatwienia Państwu powiem, że to jest ptak podobnej wielkości do kosa. Może troszeczkę mniejszy, ale coś mniej więcej takiej wielkości. Jest właśnie biało-czarno-szary. W zasadzie te szarości dominują, zwłaszcza na grzbiecie. No i ta czarna właśnie charakterystyczna maska przechodząca przez oko. Ptak związany, tak jak Piotr powiedział, z terenami otwartymi, ale muszą być gdzieś tam też pojedyncze drzewa. I mówisz, Włodku, że on coś tam poluje. I właśnie tu się zaczynają schody, ale do piwnicy, bo będzie drastycznie i będzie horror.
Ale to ja miałem o horrorach, ale to dopiero w części kowaskowej.
Dobra, niech tak będzie. W trzeciej części będzie dużo krwi.
A ja tylko powiem, dlaczego może on jest tak mało rozpoznawalny i mało widoczny, ponieważ jest to ptak, i tutaj chyba płynnie znowu trzeba przejść do ciekawostek, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ptaki mają swoje terytoria wtedy, kiedy trwa sezon lęgowy, wtedy, kiedy one ich ambitnie bronią, ponieważ to jest ich to miejsce, w którym zdobywają pokarm. A u srokoszy jest tak, że on ma również swoje terytoria zimowe, czyli jak przylatuje gdzieś na zimę, to tam również zajmuje terytorium i tego terytorium dosyć ambitnie broni, więc nie ma nigdy takiej sytuacji.
Taki bojowy jest, tak?
Tak, że mamy tam stado 100 czy tam 200 srokoszy, tak jak stada sikor, czy stada czyczotek, czy stada szczygłów. To są raczej samotniki, czy samotnicy, którzy zbierają się w niewielkie grupki tylko i wyłącznie w zasadzie gdzieś tam pod koniec lata, tak to nazwijmy. Później już rzeczywiście jak te terytoria zimowe sobie zajmują, to wtedy rzeczywiście żyją gdzieś tam w odosobnieniu.
To wniosek wyciągamy z Piotra wypowiedzi taki, że jest to ptak, którego można spotkać u nas przez cały rok. Zimą nasze ptaki częściowo pewnie są osobniki, które zostaną, a większość odlatuje na zachód i na południe Europy, a ze wschodu do nas przylatują tamtejsze srokosze, żeby u nas przezimować, więc
właściwie
tak to wygląda.
To jest takie dziwne. Dlaczego te srokosze od nas lecą sobie na zachód, tak, zimą, a ze wschodu przylatują do nas i tym, które zostają u nas, no, nie jest zimno.
Bo tu jest cieplej w porównaniu ze wschodem.
Znaczy to samo pytanie ja sobie zadałem, a tak naprawdę zadałem je również wam kilka tygodni temu, bo ja się zacząłem zastanawiać na przykładzie gawrona.
Stąd jak to jest? Mądrość.
No właśnie, jak to jest, że część gawronów od nas odlatuje, a przylatują na ich miejsce, że
rosyjskie,
tak powiem, rosyjskie czy tam północne ptaki i one się tutaj wyżywią. No i skoro te się wyżywią północne, to dlaczego nie wyżywią się nasze? Ale być może jest tak, że one są po prostu te nasze, mają pewną tolerancję temperaturową i po prostu jest dla nich za zimno. Nawet jeżeli baza pokarmowa jest dostateczna, to one wolą się przenieść w miejsce, w którym jest im cieplej.
A to trochę jak z ludźmi, tak? Że jak do nas przyjedzie Hiszpan, to jemu jest zimno, a my mówimy, co? Zimno? Przecież tu jest tam plus 10 na przykład.
Prawdopodobnie
zima
jest
to dopiero będzie.
Tak, że...
Drogi
że,
panie Hiszpanie.
Że tak samo jak jest różnica między Hiszpanami i powiedzmy Finami, jeżeli chodzi i Polakami, jeżeli chodzi ich preferencje temperaturowe, tak samo możemy przyjąć, że, nie wiem, powiedzmy rosyjskie czy polskie srokosze i gawrony mają po prostu inne przyzwyczajenia.
Inaczej odczuwają rzeczywistość? Tak po prostu?
Na pewno tak. Może po prostu łatwiej jest im przeżyć wtedy, kiedy jest cieplej. Dla tych północnych ptaków ciepło jest wtedy, kiedy dla naszych jest już zimno.
Za chwilę brutalne opowieści o srokoszu. Brutalne, mało powiedziane. One będą bardzo
brutalna,
krwawe.
Prawda.
Jeżeli słuchacie Państwo radia razem z dziećmi, to prosimy o ściszenie radia odbiorników. Krwawy Strokosz jest dziś bohaterem Ptasiego Radia Gdańsk.
Tak, ja mam... Ale poczekaj, krew zostawmy sobie na koniec. Aha. Jeszcze jedna sprawa, bo powiedziałeś, że dlaczego nie jest łatwo spotkać Srokosza, to też jakby w porównaniu z Gąsiorkiem, jak jesteśmy gdzieś sobie, chodzimy na spacer, idziemy, nie wiem, do lasu i mamy łąkę, za chwilę jakąś obok drugą łąkę, jakieś takie nieużyte, gdzie są właśnie krzewy i praktycznie za każdym zakrętem można spotkać nową rodzinę Gąsiorków, to ze Srokoszem będzie tak, że on potrzebuje więcej terenu.
Tak.
Czasami zdarza się, że mają, to terytorium ma aż 40 hektarów. To wyobraźmy, dla jednej pary, to wyobraźmy sobie, że na przykład taka sikorka bogatka, no, wystarczy jej spokojnie z pół hektara, to w ogóle bez problemu. Dlatego no, Srokosza nie spotkamy, prawda, co 100 metrów.
Srokosz majętny wielki obszarowiec.
A ja tutaj śmiało przelicytuję Ewelinę. W skrajnych przypadkach ja gdzieś wyczytałem, że to nawet może być 300 hektarów. Czyli wyobraźmy sobie, że jeżeli siedlisko jest ubogie, to nawet 300 hektarów potrzeba jednej paszy srokosza, żeby
ale
ten lęk wyprowadzić.
Ale po co srokoszowi 300 hektarów?
Coś trzeba, mój drogi przyjacielu, jeść. I teraz płynnie przechodzimy do drastycznych ciekawostek.
Tak, to ja swoją drastyczną ciekawostkę na samym początku powiem. Srokosze polują na różne rzeczy. Na myszy oczywiście, na żaby, na jaszczurki, na węże, na to, co im tam wpadnie pod dziób, na owady również. Ale srokosze polują również na ropuchy. No i teraz wszyscy, którzy trochę wiedzą, czym się różni żaba od ropuchy, wiedzą, że ropuchy mają takie specjalne gruczoły na skórze.
Toksyczne cokolwiek.
Toksyczne cokolwiek, które skutecznie odstraszają większość drapieżników, ale nie srokosze, ponieważ srokosz, uwaga, jest w stanie złapać taką ropuchę, ją oskurować, czyli w ten sposób pozbyć się tego jadu i tych toksyn i potem taką już oskurowaną ropuchę wsunąć sobie ze smakiem.
To teraz ja. To nie koniec drogi Włodku. Srokosze...
Co może być bardziej dramatycznego?
Może być. Srokosze nie mają takich szponów jak ptaki szponiaste, jak sama nazwa wskazuje, czyli chociażby takie jak myszołów. I no, nie są w stanie tej zdobyczy upolowanej trzymać właśnie w tych swoich łapkach. W związku z tym muszą sobie jakoś poradzić. A tak jak Piotr powiedział, no, upolują mysz, upolują jaszczurkę. Są w stanie podobno nawet upolować ptaka praktycznie swojej wielkości, bo kosa. No i co one
rozumiem,
z nimi robią?
Rozumiem, że ciach najpierw tego ptaka tym zębem. Bach.
To też, ale uwaga, teraz będą cierniste krzewy, czyli po prostu nakłuwają, robią sobie spiżarnie, nakłuwają na ciernie, mają jakieś takie ulubione swoje miejsca, na przykład wyobraźmy sobie właśnie, że tak jak u Kasi, no to Bellingham, u której byliśmy w sobotę, rośnie sobie gdzieś na przykład głóg i na tym głogu może być taka stołówka srokosza i on będzie sobie tam nakłuwać różne upolowane zwierzęta.
Ofiarkę. Przy tarabani tam, tak?
Tak, czasami ofiarka owady będzie sobie, duże.
Będzie wisiała, on będzie co jakiś czas wracał, żeby sobie coś tam skubnąć, zjeść.
Tak, podobno nawet w Stanach była cała afera na ten temat. Było dochodzenie, kto pozabijał u jakiejś pani w ogródku ptaki, bo było właśnie pełno główek ptasich ponabijanych na ciernie.
Na kolce, tak?
Tak, na ciernie, akurat na kolce, bo to akurat było na róże było ponabijane.
Czym się różni cierni od kolca, wytłumacz?
To tutaj pani od lasów się wypowie. Ja wiem, jaka jest różnica, ale tak nie wiem, czy jestem to w stanie szybko...
Jest różnica?
Tak, zdecydowanie.
Dla mnie zawsze były synonimy.
Skorzystajmy tutaj z nie oszukujmy się, gdzie jesteśmy. Jaka jest różnica pomiędzy cierniem a kolcem?
Katarzyna Bellingham.
Ciernie przede wszystkim są duże i straszne i są na krzewach i na drzewach, a kolce są na różach, które też są krzewami, ale są zupełnie inaczej, że tak powiem. Nie wiem, państwo na pewno, jeżeli macie ogród, to wiecie, jak wygląda kolec róży, bo pewnie mieście w palcu nie raz, nie dwa. One są jednak troszkę inaczej wyglądają niż ciernie. Ciernie to są po prostu takie długie, grube igły.
I właśnie cierni chyba nie pozostanie nam w palcu na przykład, prawda?
Ale kolec może się złamać. Też może się złamać
tak,
w palcu.
To tak trochę pamiętają państwo, jak ja wiecznie powtarzam, żebyśmy wszyscy zapamiętali, jak to jest z rogami i z porożem, tak? Że poroże jest zrzucane, a rogów się nie zrzuca. Więc krowa ma rogi, a poroże ma na przykład jeleń.
To były konsultacje z Katarzyną Bellingham. Wracamy do srokosza.
Tak, ponieważ one nie tylko potrafią wykorzystać taki cierń do tego, żeby sobie nabić tą ofiarę, żeby ona tam skruszała, żeby można było do niej wrócić, ale też podobno wykorzystują ciernie do tego, żeby porcjować sobie to pożywienie. Czyli jak myszę mamy za dużą, To one potrafią dzięki tym cierniom...
Czy będziemy dalej kontynuowali ten program, tę audycję?
Mówiliśmy i obiecaliśmy, że będzie krwawo, więc jest dokładnie tak. Więc one potrafią również te ciernie wykorzystać do tego, żeby sobie poporcjować. Takie. Ale ja mam też ciekawostki niekrwawe, więc jakby coś, to ja jestem przygotowany.
To ja tylko dokończę, po co właśnie ta spiżarnia? Bo drogi Włodku, jak jest brzydka pogoda, pada deszcz, wszystko jest pochowane, no bo każdy wtedy ucieka, żeby się schować i przeczekać. No to taki srokosz mógłby, prawda, zdechnąć z głodu. Tak, a tak ma przynajmniej wtedy... taką spiżarnię i może sobie polecieć do spiżarni, tak, zjeść co trzeba i przetrwa
tak,
kilka dni nieprzyjemnych.
Poleciała sobie do krypty, żeby zjeść.
No ale,
ale
czy nasza lodówka nie jest czymś nieco bardziej wysublimowanym, ale jednak tym samym, czym ciernie i krzew ciernisty dla srokosza?
Proszę o coś ładnego na zakończenie.
Dobrze, ja opowiem o takim fenomenie, którego naukowcy zachodzą w głowę i nie do końca wiedzą, w jaki sposób się to stało, ponieważ jeszcze do lat 70. Powszechne było pasożytnictwo lęgowe kukułki na srokoszu. To znaczy, mówiąc krótko, kukułka bardzo chętnie wykorzystywała srokosza do tego, żeby podrzucić mu swoje jajko. A potem coś nagle magicznego się stało, właśnie gdzieś tam w okolicach lat 70. i od tego momentu praktycznie nie ma już obserwacji takich, żeby kukułki srokosza w ten sposób niecny wykorzystywały. Teorie są różne, nie wiadomo dlaczego tak się stało, czy to kukułki przestały wykorzystywać srokosza, czy to srokosz nauczył się skutecznie pozbywać jaj kukułki ze swojego gniazda. Do końca nie wiadomo, natomiast fakt jest taki, że to się wszystko pozmieniało i praktycznie wydarzyło się to na tak zwanych naszych oczach, bo to nie jest jakaś prehistoria.
Fakt jest taki, że dziwne są ptaki, a o nich usłyszycie w kolejnym Ptasim Radio Gdańskim już za tydzień. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Zapraszamy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.